Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj z bardzo dobrą wiadomością, że udaje nam się wznowić prawdziwie konwersatoryjny tryb naszych spotkań. Jest dzisiaj w Konwersatorium Michał Barcikowski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. Też się cieszę, że mogę do Państwa mówić i z Tobą, Pawle, mówić.
Dzisiaj dialogi wrześniowe. Zauważam, że co jest oczywiście zwykłym zjawiskiem naturalnym, pamięć września 1939 roku, zarówno jako moment rozpamiętywania pewnej walki i pewnej katastrofy, jak i pamięć o tym jako o początku, starcie potężnego światowego konfliktu, no trochę się ta pamięć rozprasza, wygasza, to pewnie też jest w tym roku wzmocnione generalnie taką atmosferą mniej sprzyjającą różnym spotkaniom, uroczystościom i tak dalej. Poza tym mamy rocznicę niejubileuszową jakąś. Niemniej, w jakimś sensie porównując to z tym czasem już dawnym, formacyjnym dla mnie, to oczywiście jest zupełnie inny świat. Spróbujemy jednak, może nie tyle wznawiając tę atmosferę akademijną, zapytać, co ta data, ten moment zamknęło z jednej strony w polskich dziejach, jaki kadr po sobie pozostawiło. No ale może także, to też jakaś perspektywa naszej rozmowy, może także zostawiło nam jakąś lekcję. Już teraz mówię także o zamknięciu dwudziestolecia tej niepodległości.
No słusznie zwróciłeś uwagę na to, że czas leci, prawda? I to są wydarzenia, żebyśmy mieli jakąś perspektywę. To jest tak jak ludzie, którzy doświadczyli odzyskania niepodległości w roku 18, wojny 20 roku, patrzyli na, nie wiem, wiosnę ludów czy powstanie listopadowe, prawda? Czyli już z ich punktu widzenia jednak czas, którego sami nie przeżyli, którego czynnych uczestników już wokół siebie w zasadzie nie mieli, tak jak my już w tej chwili ich w zasadzie nie mamy. Pewnie jesteśmy ostatnim pokoleniem, które w twoim wypadku rodziców, w moim wypadku dziadków, miało jeszcze możliwość rozmawiać i z ludźmi, dla których to było ich życiowe doświadczenie. Natomiast w międzyczasie dorosły już pokolenia, dla których to jest mniej więcej taka sama historia właśnie, jak wiosna ludów, jak
przysłowiowa bitwa pod Grunwaldem.
Czy bitwa pod Grunwaldem.
Tak. Dlatego mówię, że to naturalne zjawisko, pamięć się rozprasza. Tym bardziej, że wydaje mi się, że na przykład dla mojego pokolenia tym dziwnie mocna pamięć, czy też dziedzictwo wojny obronnej, czy kampanii wrześniowej, czy momentu w ogóle rozpoczęcia wojny, było związane z specyficznym takim poczuciem, wiesz, historycznego odwoływania się do dziedzictwa tamtej niepodległości. To jakby było tak, że z różnych przyczyn, to sprawa na inną dyskusję, ale z różnych przyczyn mieliśmy to poczucie, że niepodległość została za górami, że nastąpiła katastrofa, że coś się rozpadło i że w związku z tym każda prawdziwa myśl, o tak mówię teraz o pewnych również refleksjach ludzi młodych tego czasu, to jest właśnie zaglądanie za te góry, pamięć tamtych.
Tak, do tego ostatniego momentu, kiedy istniała wolna Polska, prawda?
Tak, coś takiego właśnie. Tak, tak. We wszystkich materiach to się przejawiało, gdy się było harcerzem, szukało się.
To jest zresztą paradoksem, tak. Dlatego że to była, nie używając tego określenia pejoratywnie, ale pewna myślenie rekonstrukcyjne, prawda? Mhm. Myślenie ludzi urodzonych już po wojnie, czasami zdecydowanie po wojnie, tak jak w twoim wypadku. Ludzie bezpośrednio po wojnie, niezależnie od tego, po której stronie sporu wojny domowej, oporu wobec komunizmu byli, raczej generalnie tuż po wojnie zgadzali się, że na gruzach powojennych musi powstać coś nowego. Prawda? Coś innego niż Druga Rzeczpospolita i Druga Rzeczpospolita, zwłaszcza w tym wydaniu sanacyjnym, tak, które obciążano winą główną, polityczną za klęskę wrześniową i nieszczęścia II wojny światowej, że Druga Rzeczpospolita ma być punktem odniesienia, ale krytycznym, raczej na zasadzie, co należy zrobić inaczej. Refleksja taka, że tam były jakieś sukcesy, tak, że sam fakt 20 lat posiadania własnego państwa, w którym mogliśmy się sami rządzić, jest wielką wartością, tak? do której należy się odwoływać i z której należy wyciągać wnioski. Tak jak ta myśl o II Rzeczpospolitej jako o pewnym wzorcu przyszła później, tak? Wraz ze zmaganiem się z PRL-em, tak zresztą powiedzmy, że tak samo minął czas od tamtej refleksji. tak? I że tak samo jak twoje pokolenie, pokolenie trochę starsze, pokolenie opozycji okresu PRL-u potrafiło się odnieść krytycznie do tych krytycznych głosów o drugiej RP tuż powojennych, które były dosyć powszechne. Tak i dzisiaj możemy odnieść się, już mamy pewną swobodę w krytycznym odniesieniu się z kolei do tego koniecznej w tamtym momencie apologii drugiej RP. Jeżeli zwróciłem uwagę na ten upływ czasu, to nie tylko po to, żeby stwierdzić, że czas upływa, tak? Tylko, że daje nam to pewną swobodę w rozmowie o tym czasie.
No tak, rozmawiamy z o wiele większym spokojem i większą być może szansą na racjonalny namysł, chociaż powiedzmy sobie szczerze, że zawsze w stosunku do tych konkretnych historii, także konkretnej historii narodowej, emocje z racjonalnymi osądami ciągle będą się mieszały. We wspomnieniach pisanych już mocno ex post, nie w pamiętnikach, tylko we wspomnieniach, które jakoś już podsumowują samo wydarzenie września 1939 roku i są takim trochę rachunkiem z II Rzeczpospolitą, mamy do czynienia z niezwykłą opowieścią o tym, jak cały właściwie polski naród wchodził w tę wojnę z nieprawdopodobnym poczuciem mocy, entuzjazmem, przekonaniem, że to jest szczęśliwe wydarzenie, że nareszcie zostanie ten węzeł przecięty konfliktu, który nabrzmiewał z Niemcami, że to się wreszcie skończy i skończy się dla nas bardzo dobrze. To jest rzecz, która muszę ci powiedzieć w moich lekturach sprzed lat, miała pierwsza, która mnie zaskakiwała.
Skończy się tak jak rok 20.
Tak,
mniej więcej, tak, że tak jak wtedy obroniliśmy niepodległość, tak? Taki ją od wroga ze wschodu, tak teraz obronimy ją od wroga z zachodu i raz na zawsze rozstrzygniemy wątpliwość co do tego, czy Polska ma prawo istnieć w tym miejscu Europy jako niepodległe państwo.
To ciekawe, bo pewien podstawowy ton oficjalnej propagandy i ton powszechnie podzielanych uczuć, przecież bardzo politycznie podzielonego społeczeństwa, był właściwie taki sam. Gdy się czyta, czy Stanisława Swieniewicza, czy Jana Nowak-Jeziorańskiego, czy nie wiem, Jana Bielatowicza, czy Pawła Jasienicę, ludzi w bardzo różnych miejscach, także politycznie umiejscowionych i pokoleniowo też jakoś tam jednak trochę różnych, to wszyscy oni akurat należą do tych, którzy uzyskują przed wybuchem wojny pewne sygnały, że przyszłość nie jest tak różowa i na pewno bliżsi są temu spokojniejszemu rachunkowi sił. Niemniej notują wszyscy to powszechne przeświadczenie o bliskim zwycięstwie. Z drugiej strony, już po pierwszych dniach od wybuchu wojny, jeśli odłożymy na bok ten nurt takiej ciągle próby samookłamywania się, tak, takiego wyobrażania sobie, co za chwilę się wydarzy, zwrot i tak dalej, mimo wszystko mamy już coraz mocniejszy nurt tego ostrego rozliczania. I to właśnie idącego bardzo mocno w stronę obozu, który przez lat parę trzymał władzę niepodzielnie, czyli obozu sanacyjnego. Tutaj jest zjednoczony front z jednej strony dawnej opozycji, z drugiej strony sami zwolennicy tego układu rządowego, jak Goetel na przykład. Ludzie wewnątrz tego układu jakoś widzą, że państwo rozsypuje się nawet z przesadą pewną, tak? Jeszcze nie ma doświadczeń późniejszych wojennych, ale to głębokie poczucie klęski, upadku.
Doświadczeń innych państw.
Tak, nie ma tych doświadczeń innych państw. W związku z tym wydaje się, że to my po prostu jako państwo byliśmy zupełnie na wojnie.
A warto zwrócić uwagę, że to jest nieprawda. Nie byliśmy żadni. My mamy czasami takie poczucie wyjątkowości własnych dziejów. Z reguły jest to wyjątkowość w pozytywnym sensie tego słowa, że jesteśmy wyjątkowo dobrzy w czymś, tak? Czy wyjątkową siłę moralną prezentujemy. Ale czasami to myślenie jest też w drugą stronę, że coś się nam wyjątkowo nie udaje, że jesteśmy wyjątkową porażką. Podczas kiedy klęska wrześniowa, powiedzmy to sobie jasno, nie była jakimś wyjątkiem.
To tak? Potem się po prostu dowodnie pokazało.
Padały inne państwa, padała Skandynawia, padała Francja. Jedyne dwa państwa, które stawiły opór Niemcom, to była Wielka Brytania ze swoim imperium, ze swoim wyspiarskim położeniem, a i tak się prawie, że się Niemcom udało. I przynajmniej jeśli chodzi o inwazję na Wielką Brytanię, bo wiadomo, że ona mogła dalej walczyć w oparciu o imperium. I drugie to był Związek Radziecki. Napaść, na który ostatecznie przyniosła klęskę Hitlerowi, a też przecież jakim kosztem to, że inwazja na Związek Radziecki ostatecznie się nie udała, no jakim kosztem ludzkim, jakim morzem krwi to zostało opłacone i, no i nie było możliwe bez gigantycznej pomocy finansowej i w sprzęcie z Zachodu, prawda, który niemal natychmiast pośpieszył, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Związkowi Radzieckiemu na pomoc. Także my tutaj na tym tle nie byliśmy żadnym wyjątkiem, a mam wrażenie, że czasami ta refleksja do nas jeszcze nie dociera. Nie ma, już tylko doprowadzę zdanie do końca, że czasami są sytuacje, w których po prostu historia nie może mieć dobrego zakończenia. Że takie przekonanie, że gdybyśmy my coś zrobili inaczej, nie wiem, zamiast tam Łosia produkowali inne samoloty, to nagle byśmy tę wojnę, nagle by ta wojna skończyłaby się inaczej. Prawdopodobnie by się nie skończyła, prawda?
Zatrzymajmy się przy tym, co otworzy dalszy ciąg naszej rozmowy, mianowicie w tym poczuciu, które już w samym wrześniu 1939 u wielu uczestników tego wydarzenia się pojawiło, przeświadczenie, że coś istotnie kończy się i że z czymś z tego dwudziestolecia trzeba będzie czas dłuższy sobie radzić na przyszłość. Moment, w którym ktoś zdawał sobie sprawę, będąc w samym środku tej wojny, tej już widocznej katastrofy, że pewne rzeczy już nigdy nie wrócą. Pewne rzeczy dotyczące Polski już nigdy nie będą takie, a z drugiej strony oczywiście niezbędne podsumowanie także tych, którzy z Polski wówczas wychodzili, by kontynuować wojnę. Z czym wychodzą? O co będą walczyli? Jakie niepodległości się nauczyli albo jakie niepodległości chcą się następnie dopracować? Te dwie perspektywy naszej rozmowy. Przypomina mi się ten moment w życiu Pawła Jasienicy, który dowiedziawszy się z drobnym opóźnieniem o wejściu wojsk sowieckich 17 września, powiada sobie, że to był moment, w którym zdał sobie sprawę, że Polski z tymi ziemiami, z tymi miastami, które były jemu wraz z jego genealogii bliskie, jemu chodziło głównie o Wilno, ale symbolicznie powiedzmy Polski z Wilnem i Lwowem już nie będzie. Smutna konstatacja, która zmieniła jego w ogóle, wytworzyła zupełnie nowego Lecha Bejnara i stworzyła tego Pawła Jasienicę.
Stworzyła Pawła Jasienicę. Stworzyła właśnie, Pawła Jasienicę. Tak, tak.
Do tego wrócimy za chwilę po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o właściwie nie tyle o wrześniu 1939 roku, ile o tym momencie dziejowym, tak, który w jakimś sensie można powiedzieć przeciął, tak, już historię Polski na dwoje. Niektórzy z mocnym takim publicystycznym zacięciem mówią o pewnej schizmie dziejowej. Tak. Ta Druga wojna światowa przecina dzieje Polski, tworzy jakby inną Polskę za granicą roku 1939. Mamy do czynienia z jakimś innym światem, innymi miastami, innym społeczeństwem, innym poczuciem polskości, innym patriotyzmem. Na różne sposoby ta melodia jest wygrywana. Czasem z nietajonym żalem, tak? A czasem po prostu z takim poczuciem, że praca wykonana po II wojnie światowej po prostu głęboko Polskę zmieniła istotnie i już do pewnych rzeczy nie ma powrotu. Przed przerwą wspominałem te refleksje Bejnara, który stał się Jasienicą, że skoro połowy Polski już w Polsce nie będzie, skoro z tym się trzeba pogodzić, to w takim razie jakoś inaczej, tak jak ktoś stał na dwóch nogach, to jeśli traci oparcie jedną z nich, gdzie indziej trzeba tę nogę postawić. To znaczy pewnie oznacza także inne widzenie tego, na czym Polska ma się wesprzeć. I to szerzej, prawda? Już mówimy nie tylko o geograficzno-historycznych momentach. Co się skończyło, twoim zdaniem? Co było tym rzeczywiście nurtem, który już nie rozdzierając szaty, tylko tak po prostu spokojnie podsumowując, można powiedzieć, no cóż, zakończyło się pewna lekcja pozytywna albo negatywna, która nam z tego została.
O tym, że się coś zakończyło, wiadomo było już pewnie w momencie wybuchu wojny, tak? Że niezależnie od wyniku tej wojny, powrotu prostego do tego, co było przed wojną, nie będzie. To było do pewnego stopnia wiadomo już przed wojną. jeżeli patrzymy na wysiłki obozu sanacyjnego zmierzające w kierunku konsolidacji społeczeństwa wokół rządzących, wobec zbliżającego się zagrożenia niemieckiego, to już w roku 1938-1939 tam pobrzmiewa bardzo wyraźna obietnica jakiejś formy demokratyzacji tego ustroju, jakiejś formy włączenia dotychczasowej opozycji w rządzenie. Te wszystkie plany gospodarcze, prawda, które no, wtedy miały głównie na celu wyjście z wielkiego kryzysu, ale sięgały bardzo daleko, tworzone przez ekonomistów związanych z obozem sanacyjnym już w latach 30. Przewidywały jednak no, bardzo daleko idącą, na przykład, nie wiem, ingerencję państwa, prawda? Przejęcie przez państwo kierowniczej roli w ogólnym planowaniu rozwoju życia gospodarczego. To zresztą było zgodne z w ogóle ówczesnym duchem czasu, choć powiedzmy, że to pozostało w planach, to znaczy doraźna odpowiedź Polski rządzących na wielki kryzys raczej była bardzo, bardzo tradycyjna i polegała na przerzuceniu kosztów tego kryzysu na tak zwane masy, co poniekąd było o tyle zrozumiałe, jeżeli się pamięta, że główną filozofią tego obozu było utrzymanie siły militarnej Polski i jakby to powiedzieć, tym usprawiedliwiano zaciskanie pasa. W tym celu potrzebujemy silnego pieniądza, żeby utrzymać silny pieniądz, to w momencie kryzysu to z reguły ktoś musi ponieść koszty. Tego w Polsce te koszty ponosiły głównie masy chłopskie, co wiązało się z olbrzymimi niepokojami. Ale to, że jakaś forma reformy politycznej, jakaś forma reformy gospodarczej będzie musiała przyjść, to wiedziano już przed wojną, tak? Wiedziano doskonale, że wojna przyspiesza. To zrobiła pierwsza wojna światowa, że to jest pewien mechanizm zbiorowej psychologii, tak? Młodzi ludzie, którzy idą na wojnę, widzą trupy, widzą swoich kolegów ginących i później z tej wojny wracają. Siłą rzeczy mają takie przekonanie, że jeżeli ich wysiłek ma nie pójść na marne, to po tym wszystkim trzeba zbudować coś bardziej sprawiedliwego, tak? Trzeba nadać sens wojnie. Do tego oczywiście dochodzi to, o czym my już zapominamy, to znaczy no, olbrzymie ciśnienie przez całe lata 30. Związku Radzieckiego, tak? Na państwa zachodnie. Związku Radzieckiego jako tego, który w propagandzie przedstawiał się jako ten, który nie przeszedł wielkiego kryzysu. Wy tutaj macie kryzys, głód, strajki, a my budujemy.
Dzięki centralnemu planowaniu, tak dzięki formom kolektywnej.
Ja zawsze przywołuję tutaj encyklikę Piusa XI o bezbożnym komunizmie, gdzie nawet w takiej encyklice papież przyznaje, no tak, rzeczywiście nie można tutaj odmówić tego, że Związek Radziecki wyrwał Rosję z wielowiekowego zacofania, tak, i że tutaj pewne sprawy posunął naprzód. Nawet taki człowiek tak patrzy, więc jeżeli nawet papież walczący z komunizmem tak patrzył na Związek Radziecki, to co dopiero reszta zachodniej klasy politycznej, która też zdawała sobie sprawę, że odpowiedzią na ten nacisk komunizmu musi być jakaś forma reformy społecznej.
Ale też, że wejdę ci w słowo, jakby to powiedzieć, z drugiej strony barykady, w tym skrzydle ideologii raczej nacjonalistycznych niż czerwonych, a nacjonalizmu tego już o barwach prawicowych, tak? Tak. Że będziemy często sięgających także do imaginarium konserwatywnego, często też jakiegoś cywilizacji katolickiej i tak dalej, na różne najrozmaitsze tu hasła padały, to również tutaj nie mamy wielbicieli status quo. Prawda? No to wszystkie te ugrupowania, bardzo często w opozycji, często znane z jakiegoś ideowego albo też i politycznego radykalizmu, zwykle poza systemem, gdzieś tam taki w Polsce ONR, prawda? Ale akurat u nas to nie
z tym, że ONR nie właśnie był odejściem od tego, o czym mówisz. Młodzi nacjonaliści odchodzili od imaginarium prawicowo.
Mówisz o konserwatywnej.
Takiego paternalistycznego. To był ruch narodowo radykalny. Tak. W niektórych swoich wydaniach czasami ten element, przymiotnik radykalny wybrzmiewał bardziej. To znaczy, to może był margines tego obozu, ale tam byli działacze, którzy dość swobodnie przechodzili pomiędzy Dmowskim a Leninem, a Hitlerem,
Tak. To, że właściwie wszystkie te odpowiedzi antysystemowe, wszystkie te odpowiedzi, które mówiły, trzeba kończyć z tą epoką, musi zacząć się nowa, to były odpowiedzi idące w stronę szukania nowych całości społecznych, tak? Wbrew temu, co rozumiano jako nadużycia indywidualizmu liberalnego i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
Całe to pokolenie, które wchodziło w wojnę, miało rzeczywiście to poczucie, że tu musi być dokonana jakaś wielka społeczna reforma. Gdy się to dzisiaj czyta, to to oczywiście brzmi to jakby jednym tonem, takim trochę, tak jak powiedziałeś, pewnego przyznania racji Sowietom.
W państwach zachodnich, w Wielkiej Brytanii na przykład, po wojnie dokonana nacjonalizacja niektórych gałęzi przemysłu, prawda? Oczywiście kontrowersyjne, tak? Ale mieszczące się w spektrum akceptowalnych, to nie było traktowane na równi, nie wiem, z Łagrami, z Katyniem, czy jako tego typu zbrodnia, tak? Wręcz przeciw, to było po prostu jako jeden z modeli rozwoju życia gospodarczego. A do tego oczywiście, no znowu, dochodziło to, że ci, którzy bronili status quo, w tym wypadku obóz sanacyjny, próbując wielkim kryzysem walczyć takimi tradycyjnymi metodami zaciskania pasa i oszczędności i dbania o silną walutę, że to wszystko się skompromitowało klęską wrześniową. I o czym my też zapominamy, że ten obóz uzyskał bardzo silne poparcie środowisk konserwatywnych w pewnym momencie.
Po roku 26 tak Piłsudskiemu udało się tak naprawdę zabrać ruchowi narodowo-demokratycznemu
jego bazę, większość bazy społecznej, tak, ziemiaństwo, wielki przemysł i tak dalej. To był pewien, mówiąc brzydko, deal, tak, który on zawarł. Ja wam dam, będę pilnował waszych interesów, a wy mi dacie budować, tak jak ja rozumiem, silną Polskę i silne państwo.
Spróbujmy to sprowadzić do kilku punktów. Takie, wiesz, pisano na emigracji zaraz jeszcze w czasie wojny, mam w oczach czasami pisane przez młodych ludzi teksty szybko powielane, często jako broszurki, do jakiej Polski chcę wrócić, jaka będzie nasza nowa niepodległość, i tam jest bardzo mocno zarysowany taki dział, jakiej Polski już nie chcemy. Bo wymieniliśmy sobie jedną rzecz, to jest to rozczarowanie sytuacją ekonomiczną, społeczną.
No, reforma rolna. To była oczywistość. Już nie mówię o tym, że ona była uchwalona, tak? Ona szła powoli, była realizowana powoli, ale była, tak? Już przed wojną była częścią konsensusu, że to jest coś, co musi się, parcelacja wielkich majątków ziemskich w jakiejś formie musi się dokonać. Trochę może mniej myślano o partycypacji robotników w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, ale kiedyś przy okazji rozmowy o gazolinie, tak? Jednak taki wątek też się pojawiał.
Tak. Jakiejś obecności.
Myśmy oczywiście byli na innym etapie rozwoju gospodarki. U nas problemem było to, że tego przemysłu było mało relatywnie, tak? I że on się koncentrował w dwóch, trzech ośrodkach, w Warszawie, w Łodzi i na Śląsku, prawda? Natomiast pomysł na przemysł jako ten, który będzie ciągnął również lokalne ośrodki, no to jest dopiero coś, co w drugiej RP planowano, tak?
Mówiliśmy kiedyś w naszej rozmowie, bodaj przy okazji kiedyś rozmowy o wojnie roku 20, o tym, jak ważne było dla niej i dla zwycięstwa w tej wojnie zrealizowanie, czy też jakieś zaowocowanie tego szeroko idącego uobywatelnienia mas, jak się wtedy również chętnie mówiło, czyli pierwszy objaw tego, że udało się na różne sposoby, zaczynając od społecznego, ekonomicznego, ale też nie lekceważąc po prostu działania również świadomościowego, kulturalnego, oświatowego, że udało się z jednej strony włączyć po prostu do polskości przeżywanej na co dzień szerokie masy ludowe, a z drugiej strony, że to oczywiście otwierało perspektywę ich własnej polskiej kultury. Tak? Jakiegoś, co jeszcze do tego było daleko, mimo wszystko my mamy bardzo szlacheckie wzory polskiej kultury, ale jednak pojawienie się takiej masy nowej krwi, tak, wewnątrz zwyczajnie życia polskiego oznaczało także w perspektywie otwarcie nowego tonu, tak, w kulturze, w sposobie bycia Polakiem i tak dalej. Tego już, zdaje się, w II Rzeczpospolitej nie do końca zobaczyliśmy. Może bardziej w tym pokoleniu akademickim, które już, co by nie mówić, w nim było więcej niż kiedyś tych przybyszów z innych polskich światów, i trochę to kiedyś pewnie by w ten sposób zaowocowało. No, byłem razem. Niemniej Polska Ludowa to jest dzisiaj nazwa zupełnie innego zjawiska. Prawda? To się nie przełożyło wprost. Mieliśmy innych, że tak powiem, reżyserów tego ciągu dalszego.
Druga RP była przestrzenią, widownią konfliktów społecznych. Reforma rolna mogła się dokonać tylko czyimś kosztem, tak? I to siłą rzeczy wzbudzało opór. Państwo potrzebowało, zwłaszcza w dobie wielkiego kryzysu, potrzebowało pieniędzy, a te pieniądze wyciskano głównie z mas chłopskich. Natomiast z drugiej strony druga RP, no to jest też widownia olbrzymiej aktywności politycznej wsi, tak? Często na skalę dla nas trudną do wyobrażenia. Ci ludzie, których życie było ciągłą walką o przetrwanie, tak? Żeby żyć, żeby żeby mieć pieniądze na podatki i tak dalej, no to była praca od rana do wieczora, której przerwanie oznaczało katastrofę. A mimo tego, to co oni byli w stanie robić w czasie wolnym, poziom czytelnictwa gazet na wsi, różnego rodzaju organizacji, które wtedy się angażowano. Jak wyglądało, nie wiem, święto ludowe na przykład co roku organizowane. To nie były jednostkowe wydarzenia, tylko cała Polska zjeżdżała się do swojego miasta powiatowego, prawda, na wiec, na którym było 50 tysięcy ludzi, 100 tysięcy. Odpusty, na które przyjeżdżało po 150 tysięcy ludzi, prawda. Dzisiaj może poza Jasną Górą czy Piekarami to w zasadzie, a wtedy takich sanktuariów, które tylu wiernych przyciągały, było więcej. A często to się jedno z drugim łączyło. Święto ludowe, które wypadało w zesłanie Ducha Świętego, po mszy, po sumie, tak ze sztandarami szło się na wiec. To później zaowocowało partyzantką na wsi, oporem wobec okupacji niemieckiej, a jeszcze później oporem wobec kolektywizacji. Pod tym względem druga RP była Polską Ludową, nawet jeżeli ona nie była ludowa w wymiarze władzy, która stała u steru. Ale jeśli chodzi o wymiar kulturowy, aktywności politycznej, również, o czym zapominamy, pewnego awansu przez edukację, tak? To oczywiście nie było na taką skalę, jak w okresie PRL-u, czy zwłaszcza u początku III RP, która pod tym względem jest, żeby użyć tego popularnego określenia, prześnioną rewolucją, tak? Że myśmy przeszli rewolucję, której nie zauważyliśmy i nie mówimy o niej, i dopiero jak się spojrzy z perspektywy, to zdajemy sobie sprawę, tak, jak głęboko społeczeństwo się zmieniło. Ale ten moment pójścia na studia, pójścia do miasta, przecież już wtedy był, czy na studia, czy do szkoły rolniczej, pod tym względem nie był to okres marazmu.
Powoli przeszliśmy w naszej rozmowie od tych podsumowań negatywnych do pewnych odkryć z tego, co się udało rozkręcić, co pewnie będzie tonem życia dalej. Mówimy teraz o tej perspektywie końca 1939 roku i mniemanego początku jakiejś kontynuacji. Za chwilę wrócimy do rozmowy, kontynuując wątek pozytywów. Wracamy do rozmowy o tym, co się stało z II Rzeczpospolitą w momencie przełomowym września 1939 roku, w momencie symbolicznym, bo przełom oczywiście zawsze, tak jak i w naszej rozmowie, to już wyszło, w jakim sensie przygotowują się i na pewno realizują się też z pewnym poślizgiem. Ale powiedzmy, moment przełomu, moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że pewne rzeczy już z nami jako narodem nie pójdą dalej, mimo że były jakimś elementem życia polskiego, no ale także o tych rzeczach myślimy, które pójść z nami muszą, jeśli mamy pozostać Polakami. Ten moment, od którego zresztą nasza rozmowa się zaczęła, z mojego osobistego przeżycia, zdanie sobie sprawy, że trzeba tak mocno kurczowo trzymać się pewnych rzeczy, które, wiesz, znało się ich dokładnie, ich daty. Zacząłem wtedy mówić, ale tylko zacząłem, a teraz chcę jeszcze do tego nawiązać. Pamiętam harcerzy z lat 80. w wieku licealnym, spierających się o to, czy, wiesz, mają trzymać się przyrzeczenia harcerskiego raczej z roku 32, czy z roku 1919. To był taki harcerski spór o II Rzeczpospolitą, który był jednym z bardzo wielu, jedną bardzo wielu dyskusji, która wtedy w polskich domach, w szkołach i tak dalej.
W rzeczywistości społecznej już zupełnie
tak,
inny.
Zupełnie inny. Podobnie przy inauguracji III Rzeczpospolitej, w takim dosyć też znowu składającym się na lata pasażu, mieliśmy ten niesamowity pokaz wznowień różnych historycznych ugrupowań politycznych, czasami też zupełnie już nie posiadających nóg, nie mających na czym się oprzeć, ale z drugiej strony było to jakoś oczywiste i normalne, że nikt nie wymyśli życia polskiego zupełnie na nowo, że te elementy, które nie mogły w życiu polskim istnieć w dobie PRL-u, muszą przyjść z pewnej pamięci. Dosyć szybko zresztą, powiedziałbym dosyć sprawnie, dosyć szybko ten instynkt narodowy odcedził z tego. Można kwękać, można słusznie zwracać uwagę na to, co się nie udało, niewątpliwie. można narzekać na importy, na ksero różnych postaw, różnych ideologii, które przyszły szybko z różnych stron spoza Polski, ale niewątpliwie jest też rzeczą ciekawą, że niegdysiejsi, wiesz, historyczni mocarze polityczni, czyli takie siły, które w drugiej RP były przepotężne i które właściwie siłą takiego właśnie kalkowania powinny w Polsce również wejść z jakąś potężną mocą, właściwie żadna z nich historycznie nie zaistniała. Ani obóz narodowy nie ma, nie miał i nie ma żadnej kontynuacji w prostej w III RP, to się w ogóle nie, w żaden sposób nie udało, ani wielki przecież ruch socjalistyczny, ani Piłsudczyzna, czy sanacja z różnych przyczyn. Pozostało to wszystko bardziej elementem legendy, elementem pewnych odniesień, czasami bardzo ważnych, myślę, do dzisiaj ważnych, jak ktoś sobie stawia figurkę marszałka Piłsudskiego albo zawiesza mieczyk Chrobrego, to pewnie oczywiście to jest konkretne odniesienie, ale nie w tym jest moc polityczna. Pod tym względem też druga RP skończyła się, prawda? Nie mamy tradycji politycznej II Rzeczpospolitej.
No, niektórzy twierdzą, że ona w Izraelu żyje, prawda? Bo tam przeniesiono pewne wzorce demokracji parlamentarnej. My czasami to powtarzamy, bo to jest taki ładny bonmot, ale tam oczywiście chodzi o to, że to, co realnie do Izraela przeniesiono, to są ciągłość organizacji, zwłaszcza tych religijnych. Innych partii, które tak jak w drugiej RP odgrywały rolę, tak w Izraelu w tej chwili odgrywają też dużą rolę. I te ideologie sionizmu, żydowskiego nacjonalizmu, prawda, ciągle są żywe, ale one są żywe dlatego, że Izrael przez bycie w otoczeniu wrogim i przez ciągłą konieczność obrony swojego istnienia siłą rzeczy zakonserwował wiele z tych podziałów i z tych tradycji politycznych. To znaczy, ja mam wrażenie trochę może odmienne, czy patrzę na to z nieco innej perspektywy, bo mi się wydaje, że tych rekonstrukcji to akurat mamy dużo. W sensie nieustanne nieustanne debaty o powstaniu warszawskim. A czy bór? A czy bić się, czy nie bić, prawda? A czy o wojnie 20 roku? A czy Rozwadowski? A czy Piłsudski? To często przybiera wymiar kabaretowy, bo te debaty są toczone nie tak, jakby nie było II wojny światowej, PRL-a, a potem transformacji, tylko one są toczone tak, jakby nie było zamachu majowego. To znaczy są wyniesione, zwłaszcza ta nie wiem, o Piłsudskim czy o wojnie 20 roku, że ten Piłsudski gdzieś w tych wyobrażeniach jednych i drugich zatrzymał się w momencie Legionów, Bezdan, no czy tam 20 roku, a kompletnie go nie ma tego późniejszego Piłsudskiego, który jednak był kimś, kto dokonał niesamowitego przewartościowania swojego światopoglądu, hierarchii wartości, celów i tak dalej, który w 26 roku, jak doszedł do władzy, to realizował zupełnie inny program niż ten, o którego realizację był posądzany, tak, że jak on dojdzie do władzy, to będzie realizowany. W tym sensie to jest oczywiście zupełnie...
No, szansa polityczna, która otwierała się, wiesz...
One nam raczej służą, te debaty, do organizowania emocji, tak? Mhm. Ja nie lubię tego określenia tematy zastępcze, prawda? Ale one trochę nam zastępują poważną rozmowę o tym, jakim my społeczeństwem w tej chwili jesteśmy, że realne, rewolucyjne zmiany, żeby odwołać się do Ledera, przesypiamy, prawda? Mamy prześnione rewolucje, czyli takie, które się dokonują nie bardzo wiadomo, bez jakiejś refleksji. My je po prostu w pokorze przyjmujemy, tak jak w sumie w pokorze że przyjęliśmy transformację, co najwyżej reagując apatią społeczną, rozczarowaniem do polityki w ogóle i do działalności publicznej, ale przecież jak sobie uświadomimy, co z Polską i z ludzkimi życiorysami wtedy zrobiono, to skala braku oporu jest niesamowita, tak?
Mnie się wydaje, że można to, wiesz, znowu wpisać w bardzo, może to zabrzmi przewrotnie, ale że to, co się wtedy wydarzyło i co nie miało takiego charakteru klasowego zderzenia, tego rodzaju również na wielką skalę zderzeń, czy również emocji nawet opisanych w ten sposób ostro, to można wpisać to w ten szeroki rachunek, o którym mówiliśmy, pewnego, tylko jeszcze raz powiem, przewrotnie to brzmi, ale tego rachunku uobywatelnienia, do tego przekonania, bo przecież ono było bardzo silne. To jest cena, którą płacimy za tę niepodległość, którą teraz wreszcie uzyskamy. Ten parasol solidarności nad tym wszystkim, to miało coś z tego gestu przekonania, że to jest ten ostatni ruch, który trzeba wykonać, żeby, jak się mówiło wtedy ciągle w telewizji, zamieszkać we własnym domu. Bardzo dużo w ten sposób się usprawiedliwiało, ale powiedzmy sobie szczerze, nie tylko usprawiedliwiało z góry, nie był to tylko ton propagandy, ale był to jakiś moment również takiego przeświadczenia, że tracąc te różne nieraz uprawnienia, tracąc pozycje, tracąc możliwości, bo przecież o tym rozmawiamy, ludzie wpisywali to w rachunek swoich strat, tak jakby dorzucali kolejną obrączkę na Fundusz Obrony Narodowej.
No, częściowo tak, a częściowo wyglądało to w ten sposób, że tak jest zawsze, trochę prymitywna próba zrozumienia tego, ale że bogaty biednego zawsze krzywdzi i tu w ogóle nie ma się co tym...
Byli tacy, byli...
Co, biorąc pod uwagę, kiedy wcześniej w historii myśmy takie, tego typu stwierdzenia słyszeli, no oznacza jednak cofnięcie się świadomości społecznej bardzo, bardzo poważne. Znaczy ja myślę, że chłop w drugiej RP miał o wiele okrutniejszym często życiu społecznym niż nawet to życie społeczne okresu transformacji ustrojowej i terapii szokowej, że on miał więcej poczucia sprawczości, tak? Poprzez te liczne organizacje, przez partie polityczne, które reprezentowały jego interesy, niż przeciętny Polak w początku lat 90.
No, z całą pewnością. Tak. Tutaj sytuacja na różne sposoby zarządzana była przez konsens elit, które niezależnie od tego...
Nie miał swoich elit. A rolą elit nie jest, wbrew temu, co się niektórym przedstawicielom elit wydaje, organizowanie, traktowanie ludzi jak dzieci. Znaczy my wam zorganizujemy Polskę, my wiemy lepiej, co jest wam potrzebne, a wy bądźcie posłuszni i się nie buntujcie. Chodzi o elity, które by walczyły o jakoś tam zdefiniowane interesy tych, dla których są elitą. Więc jeżeli coś utracono z drugiej RP, do czego warto by wrócić, tak? A przecież to nie jest efekt tylko, żeby nie było jasne, to nie jest tylko efekt takiego, a nie innego modelu transformacji, tak? Tylko to jest też efekt 40 paru lat PRL-u, gdzie siłą rzeczy uniemożliwiono normalne życie społeczne i polityczne. My tak naprawdę dopiero teraz się powoli w olbrzymich bólach tego uczymy. Trochę dlatego, że no pewien ten konsensus, o którym mówiłeś, elit się rozpadł, tak? Przynajmniej w warstwie retorycznej. Jeżeli ten konsensus się rozpadł i ludzie mają poczucie, niezależnie od tego, na ile prawdziwe i odpowiadające rzeczywistości, ale mają takie poczucie, że są jakieś elity, które ich różne strony sporu reprezentują, tak? To nagle popatrz, frekwencja wyborcza zamiast wynosić ledwie 40 parę procent, tak jak to było przez całą trzecią RP, sięga prawie 70%, tak jak w ostatnich wyborach.
Proszę Państwa, rozmawialiśmy dzisiaj
po różnych,
ale rozmawialiśmy o tym niezwykłym momencie, który na, jakby to powiedzieć, kardiogramie życia narodowego najwątpliwie zaznaczył się pewnym skokiem w wrzesień roku 39. Z tej perspektywy patrzyliśmy na to, co mogło, co nie mogło się powtórzyć po tej dacie, co powtórzyć i kontynuować się powinno, co w oczywisty sposób kazało nam co jakiś czas wpadać z historii do współczesności. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle się z Państwem żegnamy, życząc, no właśnie, Michale, dobrej niedzieli.
Dobrej niedzieli. Tak.
Dobrej niedzieli. Ja Państwu życzę jej również i zapraszam jak zwykle do konwersatorium również za tydzień w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
I Michał Barcikowski.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.